Więź. Podcasty nieoczywiste. Personalistyczne spojrzenie na wiarę, kulturę, społeczeństwo i politykę.
Wciąż tak myślę, czyli podcast o Kościele i o świecie. Zapraszam, Tomasz Terlikowski. To jest podcast Wciąż tak myślę, Tomasz Terlikowski. Witam i zapraszam na kolejny jego odcinek. Jak zwykle na początku zachęcam do subskrybowania kanału YouTube, portalu więź.pl i wsparcia naszego Patronite'a. Dzięki temu możemy tworzyć podcasty i docierać do Was z dobrym, mam nadzieję, przekazem. A teraz czas na spis treści. Wciąż słucham, że arcybiskupowi Tadeuszowi Wojdzie trzeba dać szansę i wsłuchiwać się w jego kazania. I tak właśnie zrobiłem. Zaczynamy od analizy jego dwóch ostatnich wystąpień. Wystąpień, otwarcie rzecz ujmując, nienadzwyczajnych. Powiem też o fundamentalnych zarzutach wobec nowego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zarzutach dotyczących jego postawy wobec osób skrzywdzonych seksualnie w Kościele. Będzie też kilka słów, gorzkich słów, o słowie arcybiskupa Adriana Galbasa wygłoszonym w czasie wprowadzenia w urząd biskupa Artura Ważnego, nowego ordynariusza sosnowieckiego. Ale odniosę się także pozytywnie do wypowiedzi samego nowego biskupa diecezji sosnowieckiej. A potem czas na rozmowę. O tym, czy Bóg rzeczywiście umarł, porozmawiam z doktorem Michałem Jędrzejkiem, autorem książki Bóg umarł. Prawosławni wyświęcili na diakonkę kobietę, nie pierwszą kobietę, dodajmy. Co to oznacza dla Kościoła katolickiego? Będzie też o radykalnej zmianie w nauczaniu Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego. Jak do niej doszło i co ona oznacza? O tym też w tym podcaście. A teraz zaczynamy. Wiele słów, jeszcze więcej zarzutów wobec współczesności, ale niewiele autentycznej diagnozy sytuacji i analizy jej przyczyny. Mowa oczywiście o sytuacji Kościoła. Tak w wielkim skrócie podsumować można trzeciomajowe wystąpienia nowego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Gdyby mnie ktoś spytał, czy jestem tym zaskoczony, to odpowiedź byłaby negatywna. To, że arcybiskup nie ma wiele do powiedzenia, można było stwierdzić już wcześniej, bo jego kazania, zarówno jako metropolity białostockiego, jak i gdańskiego, poza jednym, dość dodajmy niechlubnym wyjątkiem, nie przebijały się do przestrzeni publicznej, a nie przebijały się, bo były nieszczególnie charyzmatyczne. Pozbawione charyzmy i autentycznie głębokich przemyśleń były także pierwsze wypowiedzi arcybiskupa Tadeusza Wojdy jako przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Jeśli coś w nich zaskakiwało, to co najwyżej fakt, że metropolita gdański, odpowiadając na pytania Pauliny Guzik, oznajmiał, że w istocie kwestia prawdziwości lub jej braku zarzutów wobec arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia nie ma większego znaczenia. Katolicki hierarcha oznajmiający, że prawda i stan faktyczny nie mają znaczenia, to jednak rzecz dość szokująca. Ale poza tym wielu zaskakujących elementów w wypowiedziach arcybiskupów nie było i nadal nie ma. I znakomitym tego potwierdzeniem jest homilia z Jasnej Góry wygłoszona w uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski i treść słowa przed apelem jasnogórskim. Obie te wypowiedzi są znakomitym podsumowaniem wizji Kościoła i Polski arcybiskupa Wojdy. Wiele w tych wypowiedziach narzekania, zarzutów wobec rzeczywistości, ale zero świadomości przyczyn pewnych zjawisk. Wiele ubolewania nad tym, że coś się zmienia na gorsze, ale w ogóle próby odpowiedzi na pytanie, dlaczego się zmienia i czy może także Kościół, w tym biskupi, nie ponoszą za to odpowiedzialności. Chcemy jej, czyli Matce Bożej, powiedzieć, mówił arcybiskup, że teraz mocniej dostrzegamy słabnącą wiarę w naszym narodzie, beztroski opuszczanie niedzielnej Eucharystii i sakramentów, obserwujemy brak solidnego przekazu wiary w rodzinach. Swoje żniwo zbiera sekularyzacja już nie tylko pośród dorosłych, ale także pośród dzieci i młodzieży. Słabnie poczucie potrzeby umocnienia związków małżeńskich przez sakrament. Szerzą się postawy moralne sprzeczne z Ewangelią i nauczaniem chrześcijańskim. Męczą nas powstałe podziały i kłótnie społeczne. Smuci i zatrważa fakt, że w ostatnich latach w naszym społeczeństwie pojawiło się tak wiele nienawiści. Mówimy dziś hejtu, wzbudzania złych emocji, a nawet przemocy, mówił arcybiskup Wojda. Zatrważające jest, dodawał, że my, naród Maryi, tracimy świadomość naszej polskiej tradycji i kultury, przepełnionej chrześcijańską postawą otwartości i szacunku dla innych, wrażliwości na dar życia ludzkiego. Ta chrześcijańska tożsamość, wbrew temu co się mówi, jest nam potrzebna, abyśmy nie popadli w pustkę egzystencjalną i nie utracili nadziei życia, dodawał metropolita gdański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. I zostawiając już na boku fakt, że porzucenie katolicyzmu wcale nie musi się wiązać z egzystencjalną pustką, trudno nie dostrzec, że arcybiskup traktuje te zjawiska jako swoisty dopust Boży, za które nikt, a już z pewnością nikt w kościele hierarchicznym, oczywiście nie odpowiada. Jeśli zaś ktoś i gdzieś potrzebuje nawrócenia, zmiany, to są to, a jakże, chrześcijańskie rodziny, względnie świat. I znowu cytat. Dzisiejszy świat i społeczeństwo potrzebują duszy, a jest nią chrześcijaństwo oparte na trwaniu w Jezusie Chrystusie. Jako królowa i matka uczysz nas tego trwania i nieustannie nam przypominasz, jak tłużącym w Kanie Galilejskiej, czyńcie cokolwiek wam powie. Ta zachęta ma szczególną wymowę, zwłaszcza dzisiaj, gdy potrzebujemy odnowy wiary w naszych rodzinach, gdy zagraża nam niebezpieczeństwo wojny, gdy doświadczamy słabości i grzechu, gdy promuje się kulturę śmierci przez zabijanie nienarodzonych dzieci, przez selekcję eugeniczną, eutanazję, gdy promuje się ideologie sprzeczne z antropologią chrześcijańską, gdy doświadczają nas podziały oraz napięcia społeczne i polityczne, gdy zło jest preferowane jako dobro, a dobro jest postrzegane jako zło, gdy odciąga się dzieci od katechezy i praktykowania wiary, a w zamian proponuje się to, co niemoralne i destruktywne, oznajmił arcybiskup. I jak poprzednio, ani słowa o problemach wewnętrznych Kościoła. Ta przestrzeń nie istnieje, tu jest świetnie i cudownie. Brakuje też w tych kazaniach jakiejkolwiek próby sformułowania postulatów zmiany czy odpowiedzi na wyzwania. Trudno bowiem za nie uznać wyłącznie podkreślanie konieczności powierzania wszystkiego Maryi. Modlitwa jest ważna, ważne jest zawierzenie, ważna jest nadzieja, ale to nie zwalnia z odpowiedzialności za działanie. Ale pomysłu na nie w wypowiedziach arcybiskupa Wojdy, no niestety, to trzeba powiedzieć zupełnie jasno, nie widać. Widać narzekanie, ubolewanie i pretensje, ale nie widać ani śladu pomysłu na to, co należy zmienić. Gdy kilka tygodni temu Konferencja Episkopatu Polski wybrała nowego przewodniczącego, ostrzegałem, i nie tylko ja ostrzegałem, że z jego działaniem w archidiecezji gdańskiej związane są zarzuty zaniedbań. Świetnie udokumentowane informacje na ten temat trafiły już do nuncjatury apostolskiej i do Watykanu. I pozostaje mieć nadzieję, że Stolica Apostolska potraktuje zarówno te informacje, jak i osoby skrzywdzone przez duchownych archidiecezji gdańskiej, a później dokrzywdzone przez arcybiskupa Wojdę i jego współpracowników, wcześniej ściśle związanych z arcybiskupem Sławojem Leszkiem Głudziem, poważnie, z szacunkiem i odpowiedzialnie. Z pełnymi szczegółami, na podstawie dokumentów, rozmów, bardzo profesjonalnie opisał sprawę na portalu więź.pl Zbigniew Nosowski. Nie będę tu streszczał tego tekstu, każdy powinien przeczytać go sam. Powiem tylko, że tekst jest napisany z ogromną rzetelnością, oparty na dokumentach i rozmowach z ludźmi. Pokazuje ze szczegółami nie tylko zaniedbanie arcybiskupa Wojdy, jego kompletny brak zrozumienia dla tego, czym jest przestępstwo seksualne, ale także model traktowania osób skrzywdzonych w jego archidiecezji. Model skandaliczny i niedopuszczalny nie tylko z perspektywy świeckiej, ale także z perspektywy zasad, norm kanonicznych istniejących w Kościele. Zacznijmy od zarzutów. To między innymi, po pierwsze, brak reakcji na przesłanie pisemnie ważne informacje, między innymi zlekceważenie wiadomości o innych osobach pokrzywdzonych, które były gotowe zeznawać. Po drugie, stronniczość przy sporządzaniu protokołów zeznań kanonicznych, których to nie notowano tego, co mogło się przydać do oskarżenia księdza, albo notowano to w taki sposób, żeby ksiądz wyszedł na bardziej niewinnego. Po trzecie, brak udzielenia pomocy osobom zgłaszającym krzywdę. Po czwarte, brak nadzoru nad księdzem podejrzanym o poważne przestępstwa. Brak nadzoru, to znaczy skierowanie go na przykład do pracy w szpitalu psychiatrycznym. Tak, potencjalny przestępca seksualny, człowiek oskarżony o przestępstwa seksualne, został skierowany do pracy jako zastępca kapelana w szpitalu psychiatrycznym. No genialny! Absolutnie genialny pomysł. Kolejna kwestia. Niewłaściwe traktowanie osób zgłaszających krzywdę, prowadzące do ich wtórnej wiktymizacji. Poważne błędy to kolejna sprawa. W dochodzeniu wstępnym, między innymi brak weryfikacji, czy zaistniała sytuacja wykorzystania dorosłej osoby bezbronnej. I wreszcie brak zakazu sprawowania sakramentu pokuty, choć istnieje poważne podejrzenie złamania tajemnicy spowiedzi. Tym, co uderza w tym tekście, jest jednak także sam styl traktowania pokrzywdzonych i ich adwokatów. Opowieści biskupa o tym, że ksiądz sobie tylko pomacał, co jest według niego najwyraźniej odpowiednim określeniem na inną czynność seksualną, szokują. Ktoś, kto kompletnie nie wie, że to jest przestępstwo, nie powinien pilnować pewnych rzeczy w kościele i nie powinien być twarzą kościoła. To trzeba powiedzieć zupełnie jasno. Ale traktowanie skrzywdzonych jako namolnych petentów, ignorowanie ich godności, ich praw, ich emocji jest również niedopuszczalne. Uznanie, że można i trzeba traktować petentów, osoby skrzywdzone z buta i uznanie, że one dla odmiany biskupa powinny traktować z odpowiednim szacunkiem, jest kuriozalne. Naprawdę kuriozalne. Dowodzi, że cała ta kuria nie ma pojęcia, jaki jest kierunek Watykanu w sprawie ochrony osób skrzywdzonych. Ten tekst jest także smutnym potwierdzeniem tego, że duchowni przygotowywani przez arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia wciąż pracują zgodnie z jego schematami. Są tak samo chamscy, opryskliwi, bezczelni. Na pytania, także pytania medialne, nie odpowiadają, bo przecież nie muszą. A arcybiskup Wojda nic z tym nie zrobił i nic z tym nie robi. To jest taka propos, ważna lekcja dla wszystkich tych, którzy są zdania, że w porządek w diecezji można zrobić bez prawdy, bez rozliczenia i bez wyrzucenia starych struktur. Otóż archidiecezja gdańska pokazuje, że tego się w ten sposób zrobić nie da. Najbardziej bolesnym elementem tego tekstu są jednak słowa samych skrzywdzonych. To słowa, które arcybiskup Wojda i jego współpracownicy, wszyscy polscy biskupi, ale szerzej wszyscy, którzy chcieliby teraz bronić hierarchii, także bronić nowego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, powinni wyryć sobie w sercu. A w kuriach biskupich to zdanie, te zdania powinny wisieć nad każdym biurkiem. I tu cytat. Gdybym dziś mogła decydować ponownie, to wiedząc, co mnie spotkało ze strony Kościoła, nigdy nie zdecydowałabym się na zgłoszenie sprawy do kurii. Mówi mi, to są słowa Zbyszka Nosowskiego, z wyraźnym bólem pani Marta, czyli jedna z ofiar. Nie wiem, czy oni wierzą w życie wieczne. Gdyby wierzyli, to czuliby jakiś respekt przed Bogiem. Mieliby świadomość, że będą musieli przed Nim odpowiedzieć za to, że nie stanęli po stronie skrzywdzonych i uciśnionych. Dodaje kobieta. Czy ktoś tu troszczy się o prawdę? Pyta retorycznie pani Marta. Czy tak ma wyglądać dążenie do oczyszczenia Kościoła? Ja w tym Kościele trwam, ponieważ kocham Eucharystię, ale inne osoby w podobnej sytuacji odchodzą. Niekiedy są na skraju samobójstwa. Przez taką politykę władz kościelnych tylko cierpią zwyczajni, dobrze oddani Bogu duchowni, których bardzo cenię i szanuję, i utożsamiani są oni z pedofilami. Takie działania kurii po prostu niszczą Kościół, mówi pani Marta. Tak, naprawdę nie sposób nie zadać pytania, czy oni wierzą w Boga, czy wierzą w życie wieczne, a może wierzą już tylko w wąsko pojęty korporacyjny interes. To dramatyczne pytania, ale trudno ich nie zadawać. Tak jak trudno nie zadać pytania, co stanie się dalej z tą sprawą, czy Watykan będzie się nią zajmował, czy także on dla wąsko pojętego, korporacyjnego interesu zdecyduje się ukręcić jej głowę. Są takie momenty, gdy pewien rodzaj nadziei się kończy. Biskup Artur Ważny był ostatnio wprowadzany w urząd, a arcybiskup Adrian Galbas wygłosił w czasie tej uroczystości słowo. Słowo, w której znaleziono wreszcie winnych sytuacji w Sosnowcu. I tu kilka cytatów. To exit, wyjdź, dotyczy także wspólnoty tego kościoła, który ma przed sobą przyszłość, choć niektórzy specjaliści od wszystkiego uważają, że tak nie jest. Mówią, że to diecezja do zaorania, do skasowania i do czego tylko jeszcze. Oni są pewni, że biskup Artur jest 9. z kolei biskupem, któremu papież proponował tę diecezję Imion ośmiu poprzednich jednak nie potrafił wymienić, choć wiedzą, że ośmiu odmówiło. Plotki rodzą plotki, a te kolejne, mówił arcybiskup Adrian Galbas. No i pomijam już taki drobiazg, żeby coś zasiać, to najpierw trzeba zaorać. To taka wiedza dość podstawowa w rolnictwie. Więc jak chce się rzeczywiście siać, to akurat w tej diecezji naprawdę najpierw trzeba zaorać. Ale to zostawiam. Ksiądz arcybiskup przecież także doskonale wie, że propozycje składane przez Stolicę Apostolską są tajne. W związku z tym nikt nie zna nazwisk biskupów, którzy odmówili. I że informacja ta pojawiła się w przestrzeni publicznej. Wie, no ale przecież nie użyje tej wiedzy, bo musiałby się jakoś z nią zmierzyć. Ale cytujemy arcybiskupa dalej. Diecezja sosnowiecka nie jest do zaorania, tylko do nieustannego obsiewania. No tu wracamy do tej uwagi o tym, że żeby coś obsiać, to najpierw trzeba zaorać. I wracamy do słów arcybiskupa. Oczywiście, że wiele spraw wymaga tu naprawy, przede wszystkim dotyczące dyscypliny i duchowości księży. Potrzebna jest systematyczna i solidna formacja, odzyskiwanie zaufania do wiernych, którzy na skutek trudnych zdarzeń ostatnich miesięcy i tygodni to zaufanie stracili. Ale potrzebne jest też widzenie ogromu dobra, które tu istnieje w duchownych i świeckich, w ludziach po prostu. Tak, to wszystko jest potrzebne, ale potrzebne jest także rozliczenie winnych, bo bez tego, tak jak pokazywaliśmy to na przykładzie archidiecezji gdańskiej, wszystko zostanie po staremu. Naprawdę, tak po prostu tak funkcjonuje, nie tylko w Kościele, w każdej instytucji. I zagadywanie tego pobożną mową trawą nie może tego zmienić. I dalej cytuję arcybiskupa Galbasa. Istnieje diecezja w rzeczywistości i diecezja w mediach, które eksponują tylko to, co chcą, w dawce, w jakiej chcą i z komentarzem, jakim chcą. No cóż, oczywiście istnieje też diecezja według diecezji, która jest świetna i nic z niej złego się nie dzieje i gdyby nie media, to nic by się nie wydarzyło. Ale dalej wracamy do tezy biskupa. Bardzo życzę księdzu biskupowi, aby słuchał przede wszystkim słowa, a nie medialnych przekazów. Podejmował decyzje, które wynikają z głębokiego rozeznania, z odwagi, a nie z brawury i po konsultacji z mądrymi ludźmi. Nie zaś decyzje, których oczekują łowcy klikalności, oznajmił arcybiskup Galbas. Ja powiem tyle, nie będę już dużo bardziej szeroko komentował tych słów. Mogę powiedzieć tylko tyle, że gdyby nie ci straszliwi łowcy klikalności, gdyby nie media, które drążyły sprawę od wielu lat, to nic w tej diecezji by się nie wydarzyło. Biskup Kaszak nadal byłby biskupem, kolejne skandale nadal by wybuchały, ludzie na plebaniach nadal by umierali, a księża nie wpuszczaliby służb medycznych, żeby chronić swoje dobre imię. Kościół w tych sprawach działał, bo zmusiły go do tego media, w tym łowcy klikalności. Nie dlatego, że chciał, ale dlatego, że musiał, że już nie miał innego wyjścia. Mam też nieodparte wrażenie, może się mylę, ale wydaje mi się, że homilia na wprowadzenie w urząd nowego, czy słowo na wprowadzenie w urząd nowego biskupa niekoniecznie jest miejscem do polemizowania z dziennikarzami. I to szczególnie w sytuacji, w której to dziennikarze, a nie biskupi, doprowadzili do tego, że diecezja ta zaczęła być oczyszczana. Jeśli nawet arcybiskup, który według wielu jest nadzieją na oczyszczenie Kościoła, który jest przedstawicielem Kościoła Otwartego, tego nie rozumie, to trzeba powiedzieć jasno, nikt Kościoła w Polsce nie musi zaorać. Biskupi zrobią to za niego. Ale żeby nie było tak jednoznacznie negatywnie, to teraz kilka słów nadziei. Nowy biskup sosnowiecki Artur Ważny udzielił kilku wywiadów. I z tego dla Tygodnika Powszechnego, i z tego dla Gościa Niedzielnego można wyczytać nadzieję dla diecezji. Jeśli będzie trzeba podejmować trudne decyzje, będę to robił, mówił Tygodnikowi Powszechnemu nowy biskup sosnowiecki. Będę badał sytuację, a przede wszystkim słuchał, co ludzie mają do powiedzenia, zapowiadał. Z jednej strony są fakty opisywane w mediach i one mają swoją wartość, bo pokazują trudną rzeczywistość. A z drugiej strony ludzie żyją w tej rzeczywistości swoją wiarą i mimo trudności dzieje się wiele dobra, mówił biskup Ważny. A dalej podkreślał, że będzie się pytał prawników kanonicznych, co zrobić z księżmi prowadzącymi podwójne życie, ale także co zrobić z tymi, którzy będą siedzieć w więzieniach. Nie jestem kanonistą, nie wiem, ale jak się zdaje, ci księża, którzy teraz siedzą w więzieniach, siedzą za to, że zachowali się kompletnie wbrew swojemu powołaniu. I nie chodzi nawet o ich życie seksualne, ale o fakt, że wybrali swoje zadowolenie i swoje bezpieczeństwo, a nie życie innych. I w tym przypadku chyba nie ma wielkich wątpliwości. Ktoś, kto tak się zachowuje, nie może być ojcem duchowym dla nikogo. W ogóle nie może być ojcem. A skoro tak, to nie powinien być księdzem. Jak to załatwić kanonicznie? To jest oczywiście pytanie do kanonistów. Dobrze, że biskup ważny chce się ich zapytać, ale tak naprawdę kierunek chyba jest dość oczywisty. Niezależnie od tego, naprawdę z całego serca życzę biskupowi Arturowi Ważnemu bardzo dobrego czasu, odwagi i zapewniam o swojej modlitwie i proszę, żebyście wy także modlili się za niego. To jest dobry, wierzący człowiek. Mam nadzieję, że nie zbiskupieje i że nie ulegnie korporacyjnemu stylowi myślenia. Mam nadzieję, coraz częściej jest to nadzieja abrahamowa, no ale bez nadziei trudno żyć. Dlatego powodzenia, księże biskupie. A teraz czas na rozmowę o tym, czy Bóg rzeczywiście umarł. Porozmawiam z doktorem Michałem Jędrzejkiem, autorem książki Bóg umarł. A moim Państwa gościem jest dr Michał Jędrzejek, miesięcznik Znak, autor książki Bóg umarł, dlaczego odchodzimy od religii. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
No i pytanie, może niekoniecznie zaczniemy od tego, dlaczego odchodzimy od religii. Najpierw pytanie, skąd fraza Bóg umarł, bo ona się oczywiście kojarzy głównie w takim myśleniu, nie wiem czy potocznym, ale na pewno tak głównonurtowym z Nietzschem, ale pan pokazuje w swojej książce, panie doktorze, że to nie do końca jest prawda, że byli autorzy, którzy o śmierci Boga, i nie mówię o Tertulianie oczywiście, bo to jest fraza zupełnie inna znaczeniowo, ale mówili wcześniej.
Tak, jakoś zaciekawiła mnie historia tej formuły, która wydaje mi się, że na gruncie historii filozofii czy historii idei, no jest takim zdaniem, które jakoś próbuje właśnie w tych trzech słowach ująć wielowiekowy proces sekularyzacji. I też tak myślę, że pewnie w historii filozofii nie ma wiele więcej takich bardzo znanych zdań. We wstępie do książki piszę, że może znalazłoby się na podium takich najbardziej znanych zdań w historii filozofii razem z wiem, że nic nie wiem, czy że myślę, więc jestem, czyli z formułami Sokratesa i Kartezjusza. I tak jak pan wspomniał, Bóg umarł, Gott ist tot, kojarzymy z Fryderykiem Nietzschem, zwłaszcza z takim jego najsłynniejszym sformułowaniem z jego książki Wiedza radosna, gdzie w takiej parabolicznej, trochę ewangelicznej historii szalony człowiek na rynku pewnego miasteczka chodzi z lampą w biały dzień i woła: szukam Boga, szukam Boga. A zebrani na rynku wyśmiewają się z niego i wtedy on im ogłasza tę wieść, że Bóg umarł. Ale okazuje się, że właśnie nie jest to sformułowanie autorstwa Nietzschego, tylko jest to coś, co nazywam metaforą absolutną świata nowoczesnego, czyli takim sformułowaniem, które pojawia się na przestrzeni ostatnich 200 lat u wielu różnych autorów, którzy próbują w jakiś sposób opisać przemianę duchowego horyzontu Zachodu. I ta historia zaczyna się z filozofią Hegla na początku XIX wieku, ale sięgają po nią także inni autorzy, czy Heinrich Heine, czy Schopenhauer, czy Jean-Paul Richter, więc filozofowie i poeci, pisarze tacy jak Dostojewski, a już po tym wystąpieniu Nietzschego to staje się takim sformułowaniem, które uwielbia poezja, która mierzy się z religijnymi dylematami, więc w literaturze młodopolskiej znajdziemy wielu piewców śmierci Boga. Nawet późniejszy autor Koziołka Matołka, Kornel Makuszyński, w takim pierwszym okresie swojej twórczości stworzył taki poemat, w którym stary Jehowa umiera. A potem ta historia toczy się dalej po Nietzschem. W wieku XX pojawiają się i wielkie filozoficzne interpretacje myśli Nietzschego i to sformułowanie jakoś na nowo odżywa po katastrofie II wojny światowej i zagłady, kiedy pojawia się pytanie, czy Bóg może umarł w Auschwitz, w obozie koncentracyjnym. Po II wojnie światowej także narasta taka dyskusja o sekularyzacji, poczucie zeświadczenia zachodnich społeczeństw, więc God is dead pojawia się na okładce magazynu Time w 1936 roku. A co ciekawe, także trafia na ekran kin, ponieważ w filmie Dziecko Rozmery Romana Polańskiego główna bohaterka, czekając w poczekalni u ginekologa, właśnie sięga po magazyn Time'a z tym napisem God is dead, który brzmi jakoś złowieszczo w kontekście późniejszego rozwoju wydarzeń w tym filmie. I doprowadzam tę historię aż do współczesności. Ta metafora dalej żyje i pojawia się i u słowiańskiego marksisty Slavoja Žižka, czy u czeskiego teologa Tomasza Halika. I jest takim określeniem, które pozwala właśnie jakoś myśleć o współczesnej wyobraźni religijnej w świata zachodniego.
Za chwilę przejdziemy do współczesnych sformułowań, ale ja bym jeszcze wrócił na chwilę do Hegla. Dlatego, że to jest rzeczywiście jedna z najciekawszych dyskusji dotycząca samego Hegla. Czy on jest teistą, mówiąc inaczej, trochę ezoterycznym luteraninem, takim bemiańskim, o tak bym powiedział, czy jest w gruncie rzeczy ateistą, jak go niektórzy interpretują, czy też jest panenteistą? Bo od odpowiedzi na to pytanie trochę zależy to, jak zinterpretujemy to jego myślenie o filozofii religii, o religii i o Bogu wreszcie.
Tak, trudno by było rozstrzygnąć tę dyskusję, raczej trochę ją sprawozdawałem, ponieważ te teksty Hegla, jak wiadomo, są niesłychanie gęste. Z jednej strony, jak gdyby zainteresowało mnie tutaj u niego to, że on jest myślicielem takim, który pisze w epoce pooświeceniowej, ale próbuje już ją jakoś przekroczyć. I w tym sensie można powiedzieć, że jest takim pierwszym myślicielem postsekularnym, to znaczy świadomym argumentacji oświeceniowej, oświeceniowej krytyki religii, ale próbującym, jak sądzę, w jakiejś nowej formie przechować to pojęcie boskości, ale już jakoś odnowione, tak, jakoś biorące pod uwagę tę argumentację oświeceniową. Więc w tym sensie on wydaje mi się z tych różnych możliwości, czy to jest teista, czy może kryptoateista, wydaje mi się, że to jest właśnie pewnego rodzaju panenteizm, czyli takie poczucie czy stwierdzenie, że Bóg jest w świecie, a jednocześnie jakoś ten świat przekracza. Hegel inspirował się z jednej strony Spinozą, z drugiej strony uważał, że trzeba niejako ten obraz Boga, który jest, jako to u Spinozy, jest tożsamy z naturą, trzeba w pewien sposób dynamizować, włączyć go w proces historyczny. I można powiedzieć, że ta teza o śmierci Boga u Hegla ma takie dwa znaczenia. Z jednej strony to jest ta taka dziejowa konstatacja, że on mówi, że w epoce pooświeceniowej, a także w świecie postprotestanckim, w którym Bóg nie jest jak w katolicyzmie tak łatwo obecny w rzeczywistości poprzez sakramenty, poprzez cuda, tylko jak gdyby jest kimś rzeczywiście radykalnie transcendentnym, ten świat wydaje mu się w pewien sposób właśnie doświadczać śmierci Boga, jakiejś Bożej nieobecności. Więc to jest jakby ten jeden aspekt takiej diagnozy czasu. Ale jest też tutaj taki aspekt terapeutyczny, to znaczy Hegel mówi: ale my przecież znamy z teologii chrześcijańskiej tę tezę o śmierci Boga i to nie jest ostatnie słowo Boga, śmierć, tylko ostatnim słowem jest zmartwychwstanie. I jak gdyby czerpiąc z tej teologii pasji, Hegel proponuje pewną spekulację, która mówi mniej więcej coś takiego, że teraz wydaje się, że Bóg obumarł, ale przecież Bóg zmartwychwstaje, więc musimy jak gdyby rozpoznać tego Boga na nowo. I tutaj zaczynają się różne interpretacje, gdzie Hegel rozpoznaje tego Boga na nowo. Na pewno rozpoznaje w jakiejś wspólnocie, która pojawia się między człowiekiem a Bogiem, także w jakiejś wspólnocie międzyludzkiej. On w swoich wykładach z filozofii religii mówi o tej gminie chrześcijańskiej, która ukonstytuowała się po śmierci Chrystusa w ten sposób, że oni byli już dotknięci Duchem Świętym, czy jakąś Bożą obecnością, ale jeszcze nie wiedzieli, że ten Duch Święty jest jakby też czymś, co wyrasta z nich. I ta lewica heglowska, czyli na przykład Feuerbach, interpretowali to w ten sposób, że po prostu chodzi o to, że jakiś rodzaj międzyludzkiej wspólnoty jest nową formą obecności Boga w świecie. Ale tutaj przy samym Heglu pojawia się jakiś znak zapytania, czy można to jak gdyby sprowadzić jedynie do pewnej międzyludzkiej wspólnoty, czy też ten Bóg wykracza jeszcze poza samą świadomość człowieka i jest jakby częścią większego procesu.
Rozumiem, że to jest też pytanie kluczowe, bo albo to jest myślenie eklezjologiczne, to znaczy paradoksalnie zbór, gmina chrześcijańska jest nośnikiem Boga, czyli Kościół jest nośnikiem obecności Boga w świecie, i to jest wtedy może niespecyficzne, ale jednak myślenie chrześcijańskie. No albo rzeczywiście to już jest to myślenie lewicowe, czyli lewicy heglowskiej, czyli mamy do czynienia wyłącznie z jakąś ogólnoludzką wspólnotą.
I już po śmierci Hegla zaczynają się te dyskusje i podział pomiędzy prawicę heglowską, która będzie bliższa temu myśleniu eklezjologicznemu, ale też takiemu myśleniu o tym czasami w takiej formie świeckiej, że to powiedzmy państwo jest też takim tym Bogiem na ziemi, w tym państwo pruskie, a lewicą heglowską, która widziała w tym taką właśnie międzyludzką wspólnotę, ale w formie bardziej radykalnej, a nie w formie świeckiego państwa. Więc i właściwie potem mamy dalej te różne próby wracania do Hegla. Na przykład Sławoj Žižek, czyli ten jeden z ostatnich reprezentantów takiego myślenia, no on jakby jest takim myślicielem w duchu lewicy heglowskiej, powiedzmy, który sięga właściwie po ten topos śmierci Boga, po to, żeby niejako powiedzieć, że właśnie gdzieś w tej międzyludzkiej wspólnocie mieszkają jakieś takie zalążki boskości.
No tak, ale Žižek zdecydowanie w Žižku nie ma tego napięcia, które jest w Heglu. W Heglu widzimy, tak myślę, tak ja go czytam, widzimy jednak to napięcie między młodym studentem teologii luterańskiej, oczywiście już po oświeceniu, więc już krytycznej, ale no, teologia luterańska w tamtym czasie była także pietystyczna, o czym nie można zapominać, a między myślicielem filozoficznym, pokantowskim, pooświeceniowym, inspirującym się nie tylko ezoteryką, ale również Spinozą. I to napięcie w Heglu jest. No, w Żiżku nie mam wrażenia, żeby było napięcie między teizmem, panenteizmem, a ateizmem.
Chociaż niektórzy mu zarzucają, że pytają go, dlaczego Slavoju ciągle wracasz z uporem do tej spekulacji religijnej. I tam jest jakiś taki nieoczywisty moment, w którym on próbuje pokazać, że ten Bóg właśnie ma nawet w sobie coś więcej niż tylko tą, powiedzmy, nie jest tylko tym symbolem międzyludzkich relacji, tylko jest jeszcze jakimś elementem, który zacina tą międzyludzką wspólnotę, ale rzeczywiście u Hegla tego napięcia jest więcej i są też takie jego piękne teksty, takie wczesne teksty z filozofii religii, gdzie on szczególnie z pasją pisze o religii greckiej, to znaczy o takiej religii, która według niego wypełniała pierś człowieka poczuciem boskości, jakiejś takiej dumy z bycia człowiekiem. Właśnie nigdy nie była nieprzyjaciółką życia, zawsze jak gdyby to życie podnosiła. Więc niektórzy mówią o takim mistycznym panenteizmie też, który pojawia się u Hegla, takim poczuciu, że człowiek w tej filozofii może się poczuć też częścią czegoś większego, zarówno tej wspólnoty międzyludzkiej, ale też właśnie jakiegoś dziejowego, duchowego procesu kierowanego przez właśnie ducha, który przypomina trochę takiego Boga, którego znamy z różnych spekulacji metafizycznych.
Edyp mógłby mieć wątpliwości, czy religia grecka zawsze podnosi wszystkich. Ten element fatum jest jednak trudny. Edyp oczywiście jest postacią literacką, ale no, uobecnia także pewien wymiar myślenia greckiego. Ale ja jeszcze się zatrzymam na chwilę na Heglu i na Nietzschem, dlatego że kiedy czytać te teksty równocześnie, czy myśleć o nich równocześnie, to doskonale widać, że Hegel jest jednak, powiem cudzysłów, optymistą. To znaczy, dla niego to przekroczenie Boga jednak kończy się jakoś pozytywnie. Nawet ta śmierć Boga, nie tylko dlatego, że jest zmartwychwstanie, ale po prostu jest procesem pozytywnym. Kierkegaard już będzie no, krytyczniejszy, tak powiedzmy, wobec tego myślenia, choć on będzie chrześcijaninem, można powiedzieć, po prostu ortodoksyjnym. A Nietzsche, który rzeczywiście to najbardziej znana scena, o której pan pisze, jest w Wiedzy Radosnej, ale daleko tej wizji, do takiej prostej radości. To znaczy, ta diagnoza śmierci Boga u Nietzschego wcale nie jest bardzo radosna.
To prawda i to może zaskakiwać, ponieważ Nietzsche jednocześnie był takim żarliwym krytykiem chrześcijaństwa, więc pojawia się pytanie, dlaczego to ta śmierć Boga ma taką przynajmniej sobie pewną dwuznaczność, bo tak bym powiedział. Ona ma w sobie dwuznaczność, bo gdy pojawia się w tej opowieści z Wiedzy Radosnej ten szalony człowiek, no to on przypomina trochę jakąś Kassandrę, może jakiegoś starotestamentalnego proroka, który przychodzi do takiego tłumu nieświadomych ludzi, ogłasza im tę swoją wieść o śmierci Boga i nie zostaje zrozumiany, zostaje ośmieszony. Wydaje się, że stąd pojawia się to poczucie pewnej kasandryczności, że Nietzsche uważał, że śmierć Boga poniesie za sobą konsekwencje, przede wszystkim moralne konsekwencje. Uważał, że ci ludzie zgromadzeni na rynku, którzy wyśmiewają się z tego szalonego człowieka, mówi wprost, że to są ateiści, ale to są właśnie ci ateiści, którzy nie są świadomi, że Bóg umarł. To znaczy uważają, że wszystko może być tak jak dotąd. To znaczy dalej mogą kierować się w życiu pewną złagodzoną, taką trochę sentymentalną wersją moralności chrześcijańskiej, która stała się takim XIX-wiecznym humanizmem, polegającym na głośno deklarowanej życzliwości dla innych ludzi, zwłaszcza dla bliskich, może niekoniecznie dla tych na przykład kolonizowanych krajów w tamtym czasie. A Nietzsche uważał, że wraz z tym wydarzeniem śmierci Boga coś się musi załamać, to znaczy musi załamać się moralność chrześcijańska i musi wyłonić się coś nowego. To wprowadza takie tematy niczańskie, jak na przykład pojęcie nadczłowieka, czy jakiejś nowej moralności wolnej od resentymentu. Ale jednocześnie oczywiście Nietzsche przyzywa ten stan i mówi też o takim obrazie otwartego morza, który się pojawia i czuje się jak taki wolny duch, który wypływa na niczym Kolumb, na nieznane wody, przekracza słupy cieśniny gibraltarskiej i rusza, żeby odkryć coś zupełnie nieznanego. Więc to jest taki obraz dwuznaczny, jakiejś katastrofy, której ludzie nie są świadomi, a jednocześnie jakiejś nadziei, jakiejś przygody, jakiejś awantury, z której wyłoni się nowy świat.
Brzmiąc.
Ale dzisiaj, jak patrzymy na wiek XX, to pewnie łatwiej nam myśleć o katastrofie niż o nowym świecie, który się wyłonił z tych przemian.
No dodajmy jeszcze jedną rzecz, że tutaj Nietzsche był, nie wiem, czy byłby z tego zadowolony, ale był bardzo trafnym prorokiem, dlatego że używając języka, który może nie jest najbardziej niczański, chociaż on sam czasem się uważał za proroka. Natomiast no, dlatego, że rzeczywiście ten ateizm, który się wyłonił postchrześcijański, bardzo często jest głęboko chrześcijański. Pozostaje w nim więc sentyment, pozostaje w nim pewne głębokie przywiązanie do pewnych schematów moralnych. Co więcej, jak się przyjrzeć współczesności, do niej za chwilę dojdziemy, ale ona jest niezwykle moralistyczna. To znaczy, to wcale nie jest tak, że wraz z końcem chrześcijaństwa zniknął moralizm, a momentami to ja bym nawet powiedział, że on się radykalizuje.
Tak. Ja bym powiedział, że ostatecznie nie podzielam tej tezy niczańskiej o tym, że ta moralność chrześcijańska musi się rozsypać wraz ze śmiercią Boga, tylko trochę tak jak pan mówi, to znaczy te różne wątki współczesnej moralności mają taki charakter zbieżny z tradycją chrześcijańską. I oczywiście można też się zastanawiać, na ile to jest wynik oddziaływania chrześcijaństwa, a na ile też coś, co wypływa z różnych tradycji i oświeceniowych, i jakiejś odnowionej myśli starożytnej, greckiej, czy wręcz sam Nietzsche naśmiewał się z tych brytyjskich filozofów, którzy uważają, że człowiek ma przyrodzoną wiedzę o dobru i złu, ale współczesne teorie rozwoju moralności pokazują też pewne zalążki poczucia sprawiedliwości czy empatii także u wyższych naczelnych, więc mamy też pewne naturalne zasoby do rozwoju życia moralnego. Współczesność, jeżeli spojrzymy na przykład na coś, co nazywa się czasami krytycznie ideologią woke, no ma w sobie też taki aspekt hipermoralistyczny, to znaczy prawie taki purytański w tym, żeby pewien rodzaj na przykład myślenia czy języka no niejako narzucić czy formułować w taki sposób, żeby drobne odstępstwa od takiego pożądanego sposobu wypowiadania się były ostracyzmowane w przestrzeni publicznej. Oczywiście w Polsce może to jest mało obecne. Jest to też takie coś często bańkowego, niekoniecznie w szerokim nurcie medialnym, gdzie mieszczą się bardzo różne głosy, też często zupełnie niepoprawne politycznie, ale jest też jakiś element właśnie takiego moralizmu w wokizmie.
Oczywiście spór o to, czy źródła rozumienia człowieka są oświeceniowe, czy są chrześcijańskie, jest o tyle trudne, że powiedzmy sobie szczerze, oświecenie też ma źródła chrześcijańskie i ma silne wątki chrześcijańskie. Nie w każdym nurcie, ale mamy też oświecenie chrześcijańskie, więc no tu mamy taką debatę. No to jest dokładnie ta debata, która się toczy wokół Kanta, czy myślenie moralne Kanta to jest przekroczenie chrześcijaństwa, czy to jest wyrażenie luterańskiego, ortodoksyjnego, purytańskiego myślenia w kategoriach odmiennych filozoficznie.
No ja mam takie ekumeniczne podejście do tych kwestii. Wydaje mi się, że widać na przykład w ruchu oświeceniowym, w ruchu praw człowieka na przykład. Z jednej strony Kościół katolicki na przykład długo nie mógł sobie poradzić z językiem praw człowieka i na przykład z ideą wolności religijnej, którą uważał za przyznanie błędu prawa do istnienia, więc w związku z tym nie chciał przyznawać jednostkom takiej swobody wyboru swojego wyznania. I idea wolności religijnej, powiedzmy, stanowiąca część praw człowieka, trafiła nawet do sylabusu Piusa IX w XIX wieku. Ale z drugiej strony te idee wolności religijnej pojawiały się też w obrębie myśli chrześcijańskiej. I na przykład był taki baptystyczny pastor Roger Williams, który w XVII wieku stworzył kolonię w Stanach Zjednoczonych, kolonię Rhode Island. I on z przesłanek religijnych uważał, że każdy człowiek ma prawo do samodzielnego kształtowania swojego stosunku do Boga, do religii i wpisał tę ideę wolności religijnej w konstytucję tego stanu Rhode Island, co uchodzi za jeden z pierwszych przykładów wpisania no, takiej, powiedzmy, idei praw człowieka w porządek prawny, takiej idei swobodnego wyboru wyznania religijnego. Czyli no właśnie widać, jak skomplikowane są te losy różnych idei, które dzisiaj cenimy, które są dla nas ważne, które w obrębie chrześcijaństwa miały zarówno swoich krytyków, jak i swoich rzeczników. I podobnie w obrębie myśli świeckiej. Ona czasami czerpała z tradycji chrześcijańskiej, ale czasami właśnie ci myśliciele byli zapatrzeni też w jakieś wzory przedchrześcijańskie, antyczne. I z nich też wyciągali pewne idee, które dzisiaj tak cenimy.
To mamy jeszcze cały ruch kwakierski, trochę w Polsce mniej znany, ale też bardzo interesujący z perspektywy na przykład walki o zarówno wolność religijną, jak i o wolność dla niewolników. Ale zostawmy ten temat, bo to jest zupełnie inna historia, na zupełnie inną rozmowę. Na samym początku swojej książki, ale wraca pan w ostatnim rozdziale do tego, stawia pan, panie doktorze, taką tezę, że śmierć Boga mówi nam więcej o naszej epoce niż o samym Bogu. Że to jest w pewnym sensie taka teza, która więcej mówi o socjologii rzeczywistości, o rzeczywistości niż o samym Bogu. No to spróbujmy się przyjrzeć, co nam mówi ta teza o naszej rzeczywistości, o tej postchrześcijańskiej, postsekularnej, postoświeceniowej rzeczywistości XXI wieku.
Tak, próbowałem tutaj nie tylko w pewien sposób sprawozdać historię tego sformułowania, ale też pomyślałem sobie, że chciałem sam odpowiedzieć na pytanie, jak rozumiem tę tezę, jak rozumiem tę tezę we współczesnym kontekście, w którym no z jednej strony religia jest w jakiejś defensywie w różnych obszarach życia, a z drugiej strony, mimo tych proroctw niczego, przecież życie religijne trwa, przyjmuje nowe formy, ludzie chodzą do kościołów, modlą się, W Polsce większość osób deklaruje wiarę w Boga, więc sprawa nie, nie jest, sprawa Boga nie jest oczywista i załatwiona. Ale próbowałem sobie odpowiedzieć na takie pytanie, które zadał Charles Taylor w książce Secular Age, to znaczy, co zmieniło się powiedzmy między rokiem 1500, kiedy wiara w Boga była czymś takim niemal jak powietrze w kulturze europejskiej, czymś niemal powszechnie przyjmowanym. Religia była częścią też powszechnie przyjmowaną życia społecznego. Jakieś enklawy niewiary były gdzieś w ukryciu i w zalążkach. A współczesnością, kiedy w wielu środowiskach, w wielu przestrzeniach życia społecznego niewiara jest co najmniej żywą opcją, a czasami jest też czymś, jest taką opcją domyślną czy dominującą. Zwłaszcza w wielu krajach zachodnich, gdzie patrząc nawet na wskaźniki religijności czy praktyk religijnych, w takich krajach jak Szwecja czy jak Francja, widzimy, że już większość osób, na przykład w Szwecji, deklaruje, że należy do grupy niewierzących, ateistów, agnostyków niż chrześcijan, a tych chrześcijan praktykujących jest raptem kilka procent. Więc wydaje mi się, że można tę zmianę opisać, używając takiej kategorii też Charlesa Taylora, czyli pewnych warunków wiary, które się zmieniły w nowożytnej Europie, w nowożytnym Zachodzie. I to są warunki poznawcze, moralne i społeczne. Krótko mówiąc, poznawcze są związane z rozwojem wyobraźni naukowej. Te moralne, powiedziałbym, że przede wszystkim ze wzrostem poczucia autonomii człowieka, która na przykład sprawia, że łatwiej sformułować pewne zarzuty o niesprawiedliwe cierpienie wobec Boga, a te społeczne dotyczą życia w społeczeństwach dobrobytu, które są zindywidualizowane i pluralistyczne i w takich społeczeństwach często religia przestaje właśnie być opcją domyślną.
I z tym wszystkim trudno polemizować, ale jednocześnie niekoniecznie jako jakąś ostrą polemikę powiem. Na przykład w filozofii analitycznej chyba nigdy, no, nigdy to jest nieprawda, ale od bardzo dawna nie toczyła się tak dynamiczna dyskusja na tematy na przykład dowodów na istnienie Boga, najróżniejszych. Od dawna nie toczyła się tak dynamiczna debata na temat, no właśnie, pytania o zło i o wszechmoc Bożą. Fundamentalne pytanie, znajdziemy te pytania u Hioba, ale znajdziemy je także u Tomasza. Więc można powiedzieć, Bóg, chociaż nie jest już opcją oczywistą dla wielu ludzi, jego istnienie nie jest domyślnym założeniem kultury, to jednak wciąż pozostaje bardzo mocno obecny w przestrzeni także europejskiej, także sekularyzowanej, także tej, która rzeczywiście no, w części krajów zachodniej Europy sprawiła, że ponad połowa, a czasem więcej obywateli tych państw, mieszkańców tych państw deklaruje się jako osoby niereligijne, niewierzące lub wprost ateistyczne.
To prawda, chociaż oczywiście krąg filozofii analitycznej uprawianej na uniwersytetach jest też, no, można powiedzieć, taką enklawą porównywalną do filozofów scholastycznych w średniowiecznej Europie, którzy prowadzą pewne subtelne spekulacje, często mające nawet taki, no, niewielki związek z szeroką kulturą masową. A mam wrażenie, że ten argument przeciwko teodycei, on stał się czymś takim obiegowym, to znaczy ma oczywiście swoje filozoficzne ekspresje literackie. Postać Hioba często wraca w tych przetworzeniach, czy właśnie ten przywoływany przeze mnie przykład z Auschwitz, gdzie to u Elie Wiesela w książce Noc pojawia się ten obraz Boga umierającego w obozie koncentracyjnym. Ale mam wrażenie, że ten argument moralny przeciwko Bogu pojawia się nawet w takiej obiegowej formie jakiegoś stand-upu, który czasami ma takie filozoficzne zacięcie. Myślę na przykład o takim brytyjskim stand-uperze Rickim Gervaisie, który czasami się mierzy z takimi tematami religijnymi. Więc jest to jakąś częścią takiego szerokiego szerokiego obiegu kultury, to, że pojawia się ta kwestia. Chociaż oczywiście mówiąc o jakimś zmieniającym się horyzoncie moralnym współczesności, można też zwrócić uwagę na inne elementy, na przykład na ideę autentyczności jako czegoś, co przeobraża też nasze podejście do religii. Niekoniecznie prowadzi do odejścia od niej, ale to też znów Charles Taylor zauważa, że co najmniej w wersji jakiejś elitarnej, od romantyzmu, w wersji masowej, od czasów kontrkultury, pojawia się coraz mocniej postulowany taki ideał bycia w zgodności z samym sobą. I to nie jest w zgodności z jakąś moją rolą społeczną, na przykład jako ojca czy jako pracownika firmy, tylko z jakimś moim wewnętrznym ja, któremu powinienem być wierny. I często to wewnętrzne ja może właśnie mi powiedzieć, że niekoniecznie muszę na przykład być zobowiązany do wykonywania jakichś obowiązków religijnych, tylko muszę iść za jakimś moim wewnętrznym głosem, który domaga się czegoś innego. Tak myślę, że w kontekście na przykład dyskusji o osobach LGBT w kościele, to widać, że to domaganie się tej autentyczności bycia w zgodzie z samym sobą może być często takim motywem, który prowadzi te osoby, jeżeli w kościele znajdują jakiś język niechęci wobec siebie, może ich prowadzić właśnie do odejścia. I oczywiście ten ideał autentyczności, on też jest wpisany w tradycję religijną. To znaczy, Jezus też zachęcał do autentyczności, można powiedzieć, w takim symbolicznym przeciwstawieniu jej faryzeizmowi. Więc tutaj akurat religia ma pewne zasoby, żeby pokazać swoją opcję życiową właśnie jako wyraz jakiegoś prawdziwego, autentycznego oddania tego, co człowiek ma w środku. Więc opisując te warunki moralne, można powiedzieć też, że pokazuje czasami pewne ścieżki, gdzie myślenie religijne może pokazać też czasami swoją atrakcyjność czy aktualność.
No właśnie, bo tutaj mówi pan, oczywiście zarzut z istnienia zła, pytanie o teodycealne pytanie, na które chyba, nie wiem czy najgłębiej, ale najszerzej odpowiadał Leibniz, jest takim pytaniem, które weszło w kulturę masową i rzeczywiście część ludzi z tego powodu odchodzi od teizmu. Natomiast z drugiej strony mamy pytanie, które pozostaje, kiedy przechodzimy na tą stronę ateistyczną, równie wielkie i równie potężne, o którym Ratzinger w debacie z Habermasem mówił i mówił w pewnym sensie jednym głosem. Tylko jeden ma nadzieję, drugi jej nie ma. I to jest pytanie nawet nie o sens kosmiczny, pan o sensie kosmicznym i ateizmie pisze, tylko o pytanie o sprawiedliwość. To znaczy wiemy, że życie ludzkie jest niesprawiedliwe. Nie, jest niesprawiedliwe, bo jedni rodzą się zdrowi, szczęśliwi, i żyją w miarę stabilnych społeczeństwach, i inni rodzą się chorzy, żyją krótko, a do tego jeszcze na ich ziemiach, tak jak na przykład na ziemiach Ukrainy, wybucha okrutna, straszliwa wojna. I jeśli nie ma absolutu, jeśli nie ma jakiejś formy życia po śmierci, to ta dramatyczna niesprawiedliwość zostaje uwieczniona. To znaczy nie ma żadnej nadziei na to, że nastąpi jakiekolwiek uzdrowienie, uleczenie, narzucenie czy przejście ku sprawiedliwości. I mówiąc sprawiedliwość, nie mam na myśli zemsty. Mnie nie chodzi o piekło, o to, że ludzie zostaną ukarani, tylko że ta dramatyczna niesprawiedliwość zostanie jakoś wyjaśniona, uzdrowiona, usensowniona i otoczona, zaopiekowana, posługując się językiem takiej współczesnego coacha.
To prawda. Próbowałem jakoś dotknąć tego tematu właśnie pisząc o takich egzystencjalnych konsekwencjach śmierci Boga. Właśnie rozróżniałem pomiędzy takim sensem lokalnym a sensem kosmicznym. To znaczy, osoba niewierząca jak najbardziej może cieszyć się poczuciem życia sensownego, które płynie Często, jak ludzie są pytani o to, skąd płynie poczucie życia sensownego, no to udzielają jakieś odpowiedzi, że z relacji rodzinnych, z wychowania dzieci, z satysfakcjonującej pracy, z jakiejś pasji, z poznawania świata, z pomagania innym ludziom. Więc tutaj osoba niewierząca od osoby religijnej, właściwie w tym poczuciu sensu przeżywanego na co dzień, prawdopodobnie się nie bardzo różni. Ale no, osoba religijna może właśnie doświadczać tego poczucia sensu kosmicznego, który polega na tym, że daje on właśnie taką nadzieję wbrew nadziei. To znaczy nadzieję na to, że na sprawiedliwość, o której pan mówi, czy na takie, a właśnie, nawet myślę bardziej o takim utuleniu, to znaczy
O
o tym, że
miłosierdziu, powiedzmy takim językiem religijnym, chociaż to oczywiście też ma swoje znaczenie jeszcze odmienne.
No, mam taki jakiś obraz kogoś, kto cierpi i gdzieś zostanie ukojony, może tak mówiąc. Ukojony w tym bólu, który. I to nie będzie tylko ukojenie w postaci nicości, ale bycia w łączności z Bogiem, tak? Można sobie wyobrazić to jako jakieś ukojenie tego zła, które dotknęło kogoś w życiu na ziemi. Więc tutaj ateista nie ma odpowiedzi na to pytanie, nie ma też takiej odpowiedzi na taki zarzut, powiedzmy, właśnie z kosmicznej perspektywy formułowany o brak ważności tego wszystkiego, co tutaj się dzieje z takiej właśnie dalekosiężnej perspektywy, jeżeli nasze dzieła literackie, dzieła artystyczne, nasze właśnie wspomnienia, nasze lęki, nadzieje, jeżeli to wszystko gdzieś zniknie potem w niepamięci kosmosu, no to pojawia się oczywiście pytanie, no właśnie z perspektywy kosmicznej, jakie ma znaczenie to nasze życie i nasze wszystkie zmagania. I odpowiedź religijna daje tu jakąś nadzieję, że to wszystko przetrwa, niejako w takim wiecznym przetrwalniku bytu. Ale oczywiście wyobraźnia religijna ma właśnie swoje problemy, czy problem teodycei, czy nawet pytanie, które Hans Blumenberg zadawał teologii chrześcijańskiej, po co właściwie Bóg stworzył świat, po co była ta cała Odyseja i czy ewentualnie ta finalna rekompensata właśnie rekompensuje w pełni to, co po drodze się wydarzy. Całe to, no, całe to, już to zło i cierpienie, które będzie udziałem ludzi, ale też udziałem zwierząt na ziemi.
Myślę, że na to pytanie to teologia chrześcijańska stara się odpowiedzieć, ale oczywiście nie ma spójnych filozoficznie systemów, to znaczy no, taki system domknięty, czy nawet religijnych, nie istnieje. Każdy system religijny, każdy system filozoficzny ma założenia, na których w pewnym sensie pęka, na których się wykłada, na które nie ma dobrej odpowiedzi. Z perspektywy teistycznej można powiedzieć, człowiek jest bytem skończonym, w związku z tym nie jest w stanie pojąć potęgi wszechświata. No, bo Paweł, święty Paweł powie, jakże może garnek oceniać garncarza. No, to jest oczywiście znowu napięcie, bo to jest wygodna ucieczka przed bardzo poważnymi pytaniami.
Tak, i do tej metafory garnka i garncarza też wracał Nietzsche, który też w jednej z tych swoich paraboli, w Tak o rzeczy Zaratustra, czyli powiedzmy też portparol niczego, nazywany jest bardzo pobożnym, bo właśnie lubuje się w takich spekulacjach, ale on właśnie mówi, że czy Bóg jest głuchoniemy, to znaczy stworzył nas, rzucił nas w świat takiej powiedzmy tradycyjnej ortodoksji chrześcijańskiej, wymaga od nas spełnienia wielu uczynków, żeby zostać zbawionym, a jednocześnie daje swoje znaki bardzo niejasno. Więc właśnie może jest jak taki głuchoniemy, który coś próbuje nam pokazać za pomocą gestów, ale nie komunikuje się w taki sposób w pełni zrozumiały dla kogoś, kto nie zna tego języka.
No i
Ale tak, wydaje mi się, że trochę tutaj też dodam, że to są takie filozoficzne spekulacje, które mam wrażenie, że też czasami odchodzą od. Zastanawiałem się właśnie, czy mam takie filozoficzne uprzedzenie, to znaczy, że te korzenie i motor sekularyzacji widzę w takich filozoficznych spekulacjach, a być może większe znaczenie mają te czynniki takie na przykład cywilizacyjne, które wpływają na taką dynamikę życia religijnego na Zachodzie, a te pytania o sens życia z perspektywy kosmicznej może czasami są nawet w sondażach podawane jako takie odpowiedzi, gdzie ludzie tłumaczą swoje podejście do religii, ale wydaje mi się, że mogą też być czymś, co towarzyszy po prostu niekiedy naszym rozważaniom religijnym, ale działają też tam różne inne bodźce, takie cywilizacyjne, społeczne.
Bez wątpienia, ale obaj jesteśmy filozofami, więc rozmawiamy o filozofii. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo jest bardzo ciekawa nie wprost. Myślę, że ogromna większość ludzi, którzy przynależą do tego no, obecnie najszybciej rozwijającego się nurtu chrześcijaństwa, w ogóle nie myśli o niczym. Ale paradoksalnie ruch neopentekostalny, czy wspólnoty neopentekostalne i pentekostalne, zielonoświątkowe i neozielonoświątkowe, to jest idealna odpowiedź na pytanie niczego. Ja nie twierdzę, że prawdziwa, to podkreślić, bo mam świadomość różnych elementów manipulacyjnych w tej formie pobożności czy religijności, także w jej wersji katolickiej, w ruchu charyzmatycznym. Natomiast no, na zarzut niczego, bo Bóg mówi niewyraźnie, cicho i w sposób niezrozumiały, chrześcijanie zielonoświątkowi z różnych denominacji, także z tradycji katolickiej, twierdzą, że to nieprawda. Odpowiada bardzo jednoznacznie. Mamy proroków, mamy słowo, które otrzymujemy, mamy jednoznaczny tekst Pisma Świętego. Wszystko jest jasne, oczywiste, mamy błyskawiczne cuda, mamy mówienie językami, więc w pewnym sensie to jest też bardzo charakterystyczne, że odpowiedzią na ten ruch śmierci, czy na tą diagnozę śmierci Boga w kulturze, odpowiedzią są ruchy chrześcijańskie, które dużo mocniej akcentują jednoznaczność, dużo mocniej akcentują życie. Ciągle się mówi: Jezus żyje, mój Bóg jest żywy. I wreszcie bardzo mocno akcentują jednoznaczność pewnego objawienia, które się dokonuje wewnątrz tych wspólnot.
Tak, to jest dla mnie fascynujące, ponieważ gdy śledziłem historię tych amerykańskich nurtów teologicznych po II wojnie światowej, które właśnie proklamowały śmierć Boga, tak zwana teologia śmierci Boga, to można powiedzieć, że to były takie nurty pod znaku liberalnego protestantyzmu, które kazały wziąć poważnie pod uwagę świeckość współczesnej kultury jako taki fakt zastany i jakąś przestrzeń dla chrześcijańskiego myślenia widziały raczej w zaangażowaniu politycznym na rzecz drugiego człowieka, na rzecz bliźniego. A jeżeli chodzi o doświadczenie religijne, to ono było jakby dotknięte tą Bożą nieobecnością. Ale te nurty, one nie okazały się żywotne, a bardziej żywotne okazały się rozkwitające też w Stanach Zjednoczonych i nie tylko tam, nurty charyzmatyczne, o których pan mówi, które właśnie proponowały takie emocjonalne doświadczenie Boga tu i teraz. Zastanawiałem się, jak to pogodzić z tą dynamiką przemian, które mają miejsce. Wydaje mi się, że dla części osób te ruchy mogą nie przemawiać właśnie z takich powodów tych zmieniających się warunków poznawczych. To znaczy, jeżeli ktoś mówi o jednoznaczności pisma, o literalnej lekturze Pisma Świętego, o cudach prorockich, no to taki bardziej świecki umysł współczesny, nawet nie mający jakiejś szerokiej wiedzy o biblistyce, ale powiedzmy taką wyobraźnię historyczną, może zacząć mówić, że to są teksty, które powstawały przez setki lat, że wszystkie religie mają jakichś swoich proroków, jakieś święte objawienia, więc sam taki fakt uświadomionego pluralizmu religijnego może wpływać na takie poczucie mniejszej wiarygodności danej tradycji. Także jakaś taka świadomość może rozwoju doktryny chrześcijańskiej może w pewien sposób ją relatywizować, ale wydaje się, że jednocześnie te ruchy charyzmatyczne mogą jak gdyby wymijać te rodzaje zarzutów, po prostu oferując jakiś rodzaj doświadczeń, który przyciąga ludzi, czy na przykład właśnie to, czym Pan mówi, to jakieś doświadczenie jakiegoś życia, jakiejś wspólnoty, no, czy to właśnie doświadczenie modlitwy i Boga, tak mówiąc już takim językiem wewnątrzreligijnym. Więc wydaje mi się, że z jednej strony właśnie mamy do czynienia z pewnymi czynnikami, które odciągają od religijności, czy rzucają pewne wyzwania, tworzą takie ciśnienie, które właśnie nazywam tą miękkim rozumieniem śmierci Boga, że to jest pewnego rodzaju ciśnienie, które odciąga ludzi od religii, ale z drugiej strony religijność to jest tak wielowymiarowy fenomen, że znajduje też zawsze różne sposoby jeszcze, może na trochę innym gruncie niż dotąd, przyciągania ludzi do wspólnot religijnych z powrotem.
Może to jest tak, że to są po prostu dwie strony tego samego zjawiska, to znaczy te wspólnoty, o których mówimy, jak mówię, denominacyjnie także niektóre z nich należą do Kościoła katolickiego w formie nowych ruchów charyzmatycznych. To jest trochę druga strona tego zjawiska, o którym Pan mówił, to znaczy oczywiście mamy wiedzę na temat kształtowania Pisma Świętego, mamy wiedzę na temat tego, że tekst czytany jest zawsze interpretowany, nie jesteśmy w stanie uciec od interpretacji. Mało tego, tłumaczenie jest ostatecznie interpretacją, i nawet w osobistej lekturze my interpretujemy, a lektura wspólnotowa jest jeszcze bardziej, choć w inny sposób, zinterpretowana. Wszystko to wiemy. Natomiast to w niczym nie zmienia faktu, że wspólnoty fundamentalistyczne, użyjmy tego określenia, nie wszystkie wspólnoty charyzmatyczne takie są, też trzeba mieć tego świadomość, pojawiły się we wszystkich globalnych religiach świata. To znaczy, nie ma takiej religii, która nie miałaby takiego nurtu, i to pokazuje, że jak się zdaje, to zjawisko kulturowej śmierci Boga związane jest z drugim zjawiskiem kulturowego odrzucenia śmierci Boga i takiego bardzo twardego opowiedzenia się po stronie czasem dość ubogo, ale jednak jednoznacznie interpretowanej tradycji religijnej, do której się należało i co się z tym wiąże, odrzucenia religijnego pluralizmu, to znaczy uznania, że tylko moja tradycja kulturowa, religijna jest słuszna.
Tak, można powiedzieć, że pojawia się właśnie z jednej strony to ciśnienie, które odciąga ludzi od tradycji religijnej, ale z drugiej strony pojawia się, no właśnie pojawiają się różne reakcje. Czasami to będzie właśnie reakcja w postaci jakiegoś szukania formy religijności, w tym uznającej i akceptującej pewne walory pluralizmu, który się pojawił, ale z drugiej strony może to też być reakcja właśnie fundamentalistyczna. I na pewno nie można wrócić do takiej deterministycznej tezy o sekularyzacji jako czymś nieuchronnym. Ja przywołuję w książce taki cytat z amerykańskiego socjologa Daniela Lernera, który pod koniec lat 50. pisał, że no, to jest oczywiste i wszyscy uczeni się zgadzają, że wobec rozwoju technologii, nauki, cywilizacji religia nie ma żadnych szans. Ale ta prognoza została ogłoszona najbardziej mylną prognozą w historii socjologii, ponieważ pisał to w książce o Bliskim Wschodzie i o islamie na tym terenie. Więc z jednej strony uważam, że działają pewne takie trwałe, sekularyzujące czynniki, także właśnie zapisane jakoś w formie naszego życia społecznego, z jednej strony w dobrobycie, a z drugiej strony z pewnej tendencji do indywidualizmu, ponieważ na przykład badania Grace Davey pokazują, że spada nie tylko przynależność do kościołów w krajach zachodnich, ale też do partii politycznych, czy związków zawodowych, czy różnego rodzaju stowarzyszeń. Więc jak gdyby żyjemy w troszeczkę bardziej w taki zindywidualizowany sposób, trochę nawet wyalienowany, ale z drugiej strony pojawiają się jak gdyby szereg rozmaitych zjawisk, które trudno może ująć w tej jednej metaforze śmierci Boga.
No, to ja trochę proszę pana, żeby pan pospekulował, poprorokował, panie doktorze. To znaczy, a może to jest tak, że żyjemy w czasie wyjątkowym? To znaczy, żyjemy rzeczywiście, bo pan to też jasno w książce wskazuje, że mówimy, wszystkie te nasze diagnozy, czy pańskie diagnozy i diagnozy filozoficzne odnoszą się nie do całego świata, tylko do świata zachodniego. On oczywiście jest trochę szerzej rozumiany. bo zjawiska, o których mówimy, pojawiają się także na globalnym południu, ale w innym stopniu jednak, tam inne zjawiska są dużo bardziej czynne. Ale z drugiej strony, te rzeczy, o których pan mówi, w miarę trwały dobrobyt, jednak w miarę stabilna sytuacja, jeśli chodzi o pokój. Jest oczywiście życzeniowe myślenie, ale w odniesieniu do świata zachodniego w miarę stałe. Opanowanie rzeczywiście sytuacji zdrowotnej, co jeszcze w XIX, na początku XX, połowie XX wieku wcale nie było oczywiste. Teraz, no, z wyjątkiem COVID-u, który zachwiał pewnymi elementami, ale jednak jest w miarę stabilne, ufamy raczej nauce niż modlitwie o uzdrowienie, chociaż są oczywiście tacy, którzy się modlą o uzdrowienie i pewnie wielu chrześcijan po prostu się modli o uzdrowienie. Natomiast te wszystkie elementy tej bańki, która umożliwia trwanie takiej sytuacji, wcale nie muszą być trwałe. Znaczy, może się okazać, że te wskaźniki laicyzujące, obiektywnie laicyzujące społeczeństwo, w jakimś momencie, w jakiejś sytuacji po prostu się odwrócą. No i pytanie, czy wtedy religia w jakiejś formie, w jakiej, to oczywiście jest kwestia wtórna, ale wróci.
Gdy wysłałem tę moją książkę do księdza profesora Andrzeja Kobylińskiego, który jest też znany słuchaczom pana podcastu, no to on od razu w odpowiedzi wysłał mi projekcje demograficzne dotyczące religijności na świecie. Ja zresztą też gdzieś odnotowuję takie projekcje, które pokazują, że do 2050 roku ma dalej rosnąć udział osób religijnych na świecie. Zwłaszcza muzułmanów, ale także chrześcijan, a liczba osób niewierzących, ateistów ma maleć na pewno procentowo, a być może nawet liczbowo. I tutaj tym kryterium, które o tym rozstrzyga, jest przede wszystkim kryterium demograficzne, to znaczy wyższa dzietność w tych krajach, gdzie religijność jest wysoka i jest też przekazywana jako forma tożsamości. Więc na pewno religijność nie zniknie, i to znaczy też w tych swoich tradycyjnych formach. Ale jednocześnie wydaje mi się, że oczywiście ta stara teza o tym deterministycznym charakterze sekularyzacji jest uproszczona i fałszywa. Ale wydaje mi się, że w jakiejś kadłubowej formie można ją zachować. To znaczy, poziom dobrobytu i indywidualizmu wydaje się mieć jednak oddziaływanie sekularyzacyjne, które zderza się z różnymi innymi czynnikami,
Tak, ale ja
takimi.
mówię, panie doktorze, ja mówię o czym innym. To nie spieram się o demografię, ani o to, że pozostaną, że ta świadomość tego, że istnienie Boga jest kwestionowane, pozostanie w kulturze zachodniej. Ja mówię o sytuacji, w której te czynniki, o których pan mówi, znikną. Na przykład dobrobyt, na przykład poczucie względnego bezpieczeństwa. Przecież możemy sobie wyobrazić rzeczywistość i przerabialiśmy to w Europie kilkukrotnie, w którym trwający bardzo długo etap względnego pokoju, status quo XIX-wieczne, przestał istnieć. Wtedy oczywiście status quo było polityczne, bo choroby dziesiątkowały ludzi wtedy też, więc były inne czynniki budujące takie naturalne elementy religijności. No ale możemy sobie wyobrazić sytuację, w której Europa przestanie być kontynentem bezpiecznym. Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której już to widzimy w pewnych miejscach. To nie jest zjawisko dramatyczne, ale w którym w odróżnieniu od ostatnich dziesięcioleci pokolenie dzieci nie jest bogatsze od pokolenia swoich rodziców, tylko jest biedniejsze i ma trudniejszą sytuację. I pytanie, co wtedy? Bo wtedy te czynniki laicyzacyjne, obiektywne, o których pan mówi, mogą przestać istnieć.
To prawda, jeżeli rzeczywiście potraktujemy religię jako coś skorelowanego z poczuciem egzystencjalnego niebezpieczeństwa, to znaczy, kiedy się czujemy mniej bezpiecznie, to chętniej wracamy do religii, no to w takiej sytuacji rzeczywiście jakieś formy religijności, trudno powiedzieć, czy takie jak dotąd, czy jakiejś nowej formie, mogą powrócić. Chociaż oczywiście świat katastrof i jakichś tragedii on może mieć dwojakie konsekwencje. To znaczy, z jednej strony może wrócić, może pojawić się ta chęć powrotu do jakiegoś bezpiecznego schronienia, jakim może być tradycja religijna, jakiejś nadziei, którą ona niesie, ale z drugiej strony, no też cierpienie i jakaś taka katastrofa na miarę II wojny światowej znów podnosi te pytania teodycealne i to, czy rzeczywiście jest tu jakaś opatrzność, do której się możemy zwrócić, czy raczej, czy nie jesteśmy tutaj sami. Więc jak wiadomo, te doświadczenia tragiczne, tak na takim poziomie indywidualnym, egzystencjalnym, mogą kogoś odciągać od religii, a kogoś innego mogą jakoś przyciągać, bo widzi tam źródło nadziei. Więc wydaje mi się, że no, tutaj oczywiście mogą nastąpić jakieś rzeczy niespodziewane, które właśnie będą ludzi do religii skłaniać, ale tak krótkoterminowo przyznam, że nie widzę jakiegoś nadchodzącego renesansu religijności w kulturze zachodniej i podobnie w Polsce. Raczej pewien jednak proces takiego stopniowego odchodzenia od zinstytucjonalizowanej religijności.
I tutaj, żeby zaprzeczyć swojemu pytaniu, a potwierdzić pana tezę, powiem, mieliśmy pandemię COVID-19, ona nie przyczyniła się do odrodzenia religijności na Zachodzie, także w Polsce. W Polsce nawet przyspieszyła pewne tendencje sekularyzacyjne. Sporne jest jak bardzo, ale bez wątpienia przyspieszyło. I mamy wojnę w Ukrainie i ona bynajmniej nie doprowadziła do wielkiego odrodzenia religijności w Ukrainie i wśród uciekinierów z Ukrainy, co pokazuje, że te standardowe kulturowo czynniki powrotu do religijności w czasach głęboko zmienionych kulturowo niekoniecznie działają tak samo.
Tak, to są bardzo dobre przykłady. Nawet rzeczywiście zastanawiałem się kiedyś, czy pandemia może mieć właśnie taką funkcję takiego kryzysu, przy którym ludzie wracają do religijności. Brytyjska socjolożka, z którą przypominałem już, Grace Davey, miała taką tezę, że obecnie kościoły pełnią taką funkcję religii zastępczej czy religii przedstawicielskiej. To znaczy, że w zachodnich społeczeństwach większość społeczeństwa, która nie praktykuje, chce, żeby istniała pewnego rodzaju praktykująca mniejszość, po to, żeby zachować kościoły jako takie miejsca, gdzie można przyjść w momencie kryzysu. I ona podawała taki przykład śmierci księżnej Diany, gdzie sekularyzowani Brytyjczycy przychodzili na przeżywać żałobę, wspólnie modlić się do tych kościołów, których zwykle nie odwiedzają, albo w takim wymiarze indywidualnym. Kiedy ktoś przeżywa jakiś kryzys, mimo że zwykle do kościoła nie chodzi, to może chcieć tam zajrzeć, żeby się pomodlić, żeby pomedytować, żeby może z kimś porozmawiać. I w tym sensie ona widziała taki sens, który ta mniejszość, czy taką usługę publiczną prawie, że który ta mniejszość zapewnia większości społeczeństwa w czasach kryzysu. Ale kazus pandemii też pokazał, że kryzys może wybijać z rutyny i z pewnego nawyku, jakim było w Polsce, na przykład chodzenie do kościoła, a po pandemii te nowe badania Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego pokazują no, prawie że kilkunastoprocentowy odpływ tych regularnie chodzących do kościoła, gdzie jak widać ten kryzys zadziałał inaczej, nie jako coś, co przyciąga, tylko raczej coś, co właśnie wybija z mojej praktyki, a nie mam w sobie takich zasobów i takiej motywacji, takiego wewnętrznego przeświadczenia, żeby chodzić do kościoła, więc gdy jestem wybity już z tego nawyku, to przestaję. Chociaż oczywiście te ostatnie lata to też czas różnych skandali i kryzysu samego kościoła instytucjonalnego, więc nakładają się tutaj różne elementy, ale wydaje się, że pandemia też miała swoje znaczenie.
Bardzo dziękuję. Tym wnioskiem kończymy. Michał Jędrzejek, doktor Michał Jędrzejek, filozof, redaktor Znaku, autor książki Bóg umarł, dlaczego odchodzimy od religii, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
A teraz przenosimy się w zupełnie inny region świata i do innej rzeczywistości kościelnej. 2 maja w stolicy Zimbabwe, Harare, odbyły się święcenia diakonisy Angeliki Molen. To jest jedna z pierwszych, choć nie pierwsza kobieta, wyświęcona na diakonkę czy na diakonisę w Patriarchacie Aleksandryjskim. Nie jest to, dodajmy, jedyny kościół prawosławny, który taką decyzję podjął, bo wcześniej, to znaczy już prawie kilkanaście lat temu, taką decyzję podjął także Kościół Grecji. Z tym, że w Kościele Grecji diakonisami, diakonkami mogą zostać tylko przełożone klasztorów. W Patriarchacie Aleksandryjskim mogą nim zostać po prostu zwyczajne kobiety. W tym przypadku jest to jedna z kobiet, która normalnie prowadzi zupełnie normalne życie. Nie pierwsza, to też warto powiedzieć. W polskich mediach pojawiły się takie informacje, że to jest pierwsza diakonka wyświęcona w Kościele prawosławnym. Nie. Decyzję o święceniu kobiet na diakonki w 2016 roku Patriarch Aleksandryjski już podjął. No, 2016 rok, to znaczy 8 lat temu. I od tego momentu wyświęcił już pierwsze kobiety. Podobnie jeszcze wcześniej, bo w roku 2004 taką decyzję podjął Kościół Grecji, prawosławny Kościół Grecji, i tam również już wyświęcono kobiety. Co z tego wynika dla Kościoła katolickiego? I odpowiem dość w sposób oczywisty. To oznacza, że w Kościele katolickim ta droga też jest otwarta. Ona też otwarta jest już od jakiegoś czasu. Nikt tego jeszcze nie potwierdził, ale to doskonale widać. Niższe święcenia, dawne niższe święcenia kapłańskie, które obecnie są posługami, lektorat i akolitat, już są dostępne dla kobiet. Jan Paweł II i teologia posoborowa jasno powiedziały, diakonat nie jest uczestnictwem w kapłaństwie hierarchicznym, jest uczestnictwem w kapłaństwie służebnym, a tylko kapłaństwo hierarchiczne, nawet według bardzo konserwatywnych orzeczeń Jana Pawła II, jest zarezerwowane dla mężczyzn. Co z tego wynika? Po staremu rzecz ujmując, jeśli w pierwszym akcie sztuki, mówił Czechow, powiesimy na ścianie strzelbę, to w trzecim akcie z pewnością ona wystrzeli. I wszystko wskazuje na to, że w Kościele katolickim jest podobnie. Wszystko jest przygotowane do diakonatu kobiet. Potrzebna jest tylko decyzja papieża. A teraz przenosimy się w jeszcze inny region świata, czyli do Stanów Zjednoczonych. Tam Konferencja Generalna Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego podjęła historyczne decyzje, które zmieniają stosunek tego wyznania do kwestii związanych z ludzką seksualnością. Co się stało? Otóż usunięto zapisy potępiające czynny homoseksualizm oraz karzących duchownych za błogosławienie par jednopłciowych. To jeszcze kilka lat temu było absolutnie niemożliwe. Stare zapisy funkcjonowały. Teraz to się zmieniło. Dlaczego? Otóż głównie dlatego, że Zjednoczeni Metodyści podjęli decyzję o tym, że ten kościół podzieli się na dwa wyznania i konserwatywne wspólnoty zaczęły tworzyć własną denominację metodystyczną, a w Zjednoczonym Kościele Metodystycznym pozostały głównie wspólnoty liberalne i właśnie ich przedstawiciele ogromną większością głosów przegłosowali te zmiany, o której powiedziałem. Istotne jest jeszcze jedno, otóż Zjednoczony Kościół Metodystyczny to nie jest tylko kościół amerykański, on również obejmuje Afrykę, obejmuje Europę i w związku z tym przedstawiciele tejże konwencji generalnej podjęli decyzję o dość mocnej regionalizacji, to znaczy odpowiedź na pytanie, czy wprowadza się tego typu rozstrzygnięcia w konkretnym kościele, w konkretnym kraju, pozostaje na poziomie tego konkretnego kraju. Ale, co też jest istotne, wprowadzono również w tych dokumentach jedną istotną zmianę na korzyść albo na rzecz Afryki. Wprowadzono tam, że małżeństwo musi być związkiem dobrowolnym. Tu oczywiście wcale nie chodzi o Stany Zjednoczone, ale właśnie o Afrykę. Podkreślono to, bo wiadomo, że niestety w krajach afrykańskich niektórych zdarzają się przymusowe małżeństwa i Zjednoczony Kościół Metodystyczny tego zakazał. A zatem także u metodystów, którzy dotąd uchodzili za dość konserwatywne wyznanie, chociaż to nie do końca była prawda, dlatego że na poziomie zborów, na poziomie także diecezji, tak je określmy, te zmiany już zachodziły wcześniej i były bardzo głębokie. Teraz dokonały się na poziomie całej denominacji, choć ceną za te zmiany jest ostatecznie podział amerykańskiego metodyzmu, a przynajmniej tej części amerykańskiego metodyzmu, który skupiony jest wokół Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego. I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia już za tydzień, mówi wam Tomasz Terlikowski.
Wysłuchaliście podcastu Więzi. Zapraszamy na naszą stronę więź.pl i do lektury kwartalnika Więzi.